Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
W Radiu Kraków Kultura, w programie Kultura na co dzień, już pierwsi goście. Pani Jolanta Neffe-Żukrowska, uczestnik projektu Zimowa Akademia Śpiewu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Piotr Piwko, chórmistrz chóru Filharmonii Krakowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Marcin Wróbel, członek chóru Filharmonii Krakowskiej i jednocześnie prowadzący próby chóru społecznego w pierwszym tygodniu jego działalności. Dzień dobry, panie Marcin.
Dzień dobry.
Szanowni państwo, w najbliższy piątek, to jest 27 stycznia, oraz dzień później w Filharmonii Krakowskiej zaprezentują się jednocześnie wszystkie zespoły instytucji, czyli orkiestra, chór mieszany, chór chłopięcy z sekcją dziewczęcą, utworzony w czerwcu ubiegłego roku chór dzieci z Ukrainy, a ponadto chór społeczny ukonstytuowany w ramach Zimowej Akademii Śpiewu. No ponad 200 wykonawców na jednej scenie to nie lada gratka, nawet jak na filharmoniczne warunki koncertowe. Jaka idea przyświeca temu wydarzeniu? Panie Piotrze.
Myślę, że piękne w tym jest to, że oto w tak dużym dziele oratoryjnym mogą spotkać się profesjonaliści z amatorami, a więc z miłośnikami śpiewu, śpiewu choralnego. To jest piękne doświadczenie. Jesteśmy już po próbach wspólnych i mogę powiedzieć, że zespół się bardzo dobrze zintegrował pod względem brzmieniowym, muzycznym. Naprawdę z wielką taką nadzieją i radością i takim dreszczykiem emocji pozytywnym patrzę na to, co nas czeka w najbliższych dniach.
Jak ta integracja wyglądała? Bo skoro już pierwsze próby za państwem, to mogą państwo już jakieś wnioski wstępne wysnuć.
Wczoraj tak naprawdę miała miejsce pierwsza próba chóru całościowego, a więc chóru Filharmonii Krakowskiej, do którego dołączył chór społeczny. I wydaje mi się, że ta integracja nastąpiła w momencie, w jednym momencie, ale to wynika też z tego, że chór społeczny bardzo dobrze się odnalazł w tym utworze i bardzo dobrze muzykuje, pięknie. W związku z tym powstał jeden bardzo dobrze zintegrowany muzycznie i mentalnie, myślę, również chór właśnie wczoraj na próbie. Dzisiaj będziemy mieć jeszcze poszerzony skład, ponieważ obsada chóralna w piątek i w sobotę nieco się będzie różniła. W sobotę będzie chór już naprawdę bardzo, bardzo liczny i dzisiaj mamy próbę właśnie w takim już bardzo pełnym składzie chóralnym.
Do uczestnictwa w tym projekcie, który czeka nas w najbliższych dniach, przyciąga również sama Carmina Burana, jeden chyba z największych szlagierów muzyki XX wieku. Kantata sceniczna już od ponad 80 lat, no chyba po dziś dzień wywołuje jakiś taki bardzo skrajnie emocjonalny odbiór, zachwyca nieustannie, przyciąga, jak się okazuje, i amatorów, i pasjonatów, i profesjonalistów, wszystkich właściwie, więc słów kilka o tym utworze jeszcze, proszę panie Piotrze.
Myślę, że Orf tutaj bardzo pobudza w tym utworze nasze takie potrzeby. Po pierwsze, to chyba to, co w ogóle u człowieka było najpierw, potrzeba realizacji samego siebie, własnej energii poprzez spełnienie się w rytmie. Rytm jest w tym utworze, w tym dziele, w tej kantacie bardzo niezwykle istotnym elementem muzycznym, który to dzieło konstruuje, napędza, buduje napięcia, stwarza właśnie tę mozaikę ciekawych rozwiązań. I myślę, że bardziej lub mniej świadomie każdy z odbiorców i wykonawców tym rytmem się napawa, tak bym to określił. To chyba jest podstawowy czynnik, ale strywializowałbym zjawisko, gdybym powiedział, że Carmina Burana to rytm, tylko absolutnie tak nie jest. Jest świetna instrumentacja, bardzo ciekawie zastosowane rozwiązania. Melodyka jest bardzo taka wpadająca w ucho i chyba to też powoduje, że ten utwór był takim dziełem, które amatorzy śpiewający w chórze, a więc nie śpiewający na co dzień w zespołach zawodowych, dosyć szybko przyswoili materię dźwiękową, muzyczną tego utworu.
Pani Jolanto, pani już przyswoiła to dzieło.
Tak, przyswoiłam. Powiem tak, że jako chórzystka śpiewałam wiele utworów. Natomiast moim marzeniem, właśnie nie śpiewałam Carmina Burana. I to było moim marzeniem. I kiedy zobaczyłam właśnie, że jest organizowana Zimowa Akademia Śpiewu, z wielką radością i nadzieją złożyłam swoją aplikację. Trzeba było nagrać krótki fragment nagrania. Więc nagrałam kolędę i ku mojej wielkiej radości zakwalifikowałam się do Akademii, bo były takie właśnie przesłuchania, weryfikacja. Dostałam wcześniej nuty, przygotowałam sobie dzieło razem z podkładem muzycznym i już na pierwszej próbie czułam, że będzie wspaniale. Powiem tak, że dużo osób, które spotkałam w tym chórze społecznym, znałam gdzieś z widzenia, ponieważ tak mi się wydaje, że jakby środowisko krakowskie, krakowskich chórów jest dość małe i myślę, że tak na różnych projektach gdzieś widzimy się, wspólnie się spotykamy, wspólnie wykonujemy różne dzieła. Także tutaj jest taka, dzięki temu chórowi została stworzona taka platforma, gdzie słuchacze, ludzie, którzy są słuchaczami na co dzień, mogą się stać również wykonawcami. I często jest tak, że na przykład amatorskie chóry nie mają środków czy pieniędzy na jakieś wykonanie wielkiego dzieła z wielką orkiestrą, prawda, bo wszystko kosztuje. A tutaj właśnie dzięki temu projektowi możemy się spotkać, razem stworzyć coś wielkiego, coś wspaniałego. No myślę, że to jest naprawdę, no...
Mówi pani,
piękne przedsięwzięcie.
Tak, mówi pani o projekcie Zimowa Akademia Śpiewu Filharmonii Krakowskiej, który łączy amatorów z profesjonalistami. Pan, panie Marcinie, pierwsze próby chóru społecznego prowadził. Jak one wyglądały? Proszę powiedzieć o samych przygotowaniach tych pasjonatów muzyki chóralnej.
Pierwsze spotkanie właśnie z członkami tego chóru było już, że tak powiem, takie elektryczne.
Państwo przyszli. Znaczy elektryczne?
Tak, mam na myśli to, że państwo przyszli tacy z taką ogromną nadzieją, z ogromną radością.
Energią
z radością
może.
I energią oczywiście
pozytywną
w oczach.
Energią.
Pozytywną, absolutnie, że tak, dlatego że muzyka absolutnie jest pozytywna. I ta energia, taka pasja, która faktycznie od tych wszystkich państwa, że tak powiem, emanowała, pozwoliła, że przeszliśmy po prostu do muzyki tak naprawdę z marszu. Nie trzeba było nic tu nikomu tłumaczyć, nie trzeba było nikogo tutaj, prawda, w jakiś sposób czegoś uczyć, coś pokazywać. Państwo świetnie byli przygotowani, byli bardzo, bardzo aktywni na próbach, także chór stworzył się tak naprawdę w pierwszych 5 minutach naszej pierwszej próby i nasze 4 wieczorne spotkania wspólne, jakie odbyliśmy tydzień temu, w zeszłym tygodniu, pozwoliły na to, że utwór poznaliśmy bardzo dobrze, że trochę się zgraliśmy ze sobą, że myślę, że wspólnie z Chórem Filharmonii to będzie bardzo, bardzo, bardzo dobra i bardzo wartościowa, nie tylko myślę dla tego chóru społecznego, taka akcja łącząca tych amatorów z zawodowcami.
Do projektu Zimowa Akademia Śpiewu Filharmonii Krakowskiej zgłosiło się około 50 osób.
Tak, zgłosiło się około 50 osób. Wymagania, uważam, były postawione dosyć wysoko, dlatego że nagrać samego siebie, jakby nie będąc do końca profesjonalnie wyszkoloną wokalnie osobą, to zawsze jest chyba taka odrobinkę jednak potrzeba odwagi, takiej śmiałości. I samo to już zweryfikowało, myślę, że bardzo wiele osób. Oczywiście liczymy, że jak będą kolejne edycje, będzie jeszcze więcej osób zgłoszonych do tego projektu. To jakby jest taka pierwsza jaskółka zapowiadająca być może przyszłe też takie wydarzenia. Dlatego, że trochę sobie pomyślałem tak, że to jest troszkę z naszą Akademią Chóralną, Akademią Śpiewu, troszkę jak nawet z Carminą Burana, dlatego że Orwy komponując tą Carminę, ten utwór, tak naprawdę nie spodziewał się jej sukcesu. I fajne są jego znamienne jego słowa, gdzie po kilku latach przyszedł do wydawnictwa, które zawsze wydawało jego utwory i powiedział, że słuchajcie, to co wcześniej napisałem, to co wydaliście, wszystko do spalenia, to jest mój pierwszy i najważniejszy utwór, jaki skomponowałem.
Czyli być może Zimowa Akademia Śpiewu Filharmonii Krakowskiej będzie taką furtką dla tych wszystkich, którzy lubią śpiewać i być może kiedyś zasilą też progi chóru zawodowego Filharmonii Krakowskiej. Zobaczymy. Chciałam zapytać o to, jak tworzy się chór amatorski. Co bierze się pod uwagę, żeby ta integracja zaistniała w zespole? Czy ważne jest budowanie relacji, tworzenie tej wspólnoty? No bo raczej na indywiduum tutaj raczej To się chyba nie stawia, prawda?
Oczywiście, że tak. Chór to jest tak naprawdę kolektyw. Jaki by on nie był, nawet czy to będzie chór zawodowy, profesjonalny czy amatorski, to zawsze jest kolektyw, to zawsze jest współpraca taka wewnętrzna, czasami bez słów. Dlatego, że podczas muzykowania nie da się porozumiewać. Tutaj jest pełna rola dyrygenta prowadzącego, czy chórmistrza, z którym się ma na co dzień próby, aby w ten sposób na próbach kształtować wspólne relacje, kształtować wspólne odczucia, no i wyznaczać wspólny cel. Czyli to jest koncert, to jest wykonanie danego utworu i praca nad nim. Tak naprawdę codzienna, ciężka praca spaja ludzi wewnętrznie, wydaje mi się. I potem się czujemy tak naprawdę już jakby współpracując, wykonując utwór, totalnie jak jeden organizm. Ja akurat doświadczenie, jak chodzi o chór zawodowy, mam 15-letnie, więc już takie, można powiedzieć, odczucie wewnętrzne absolutnie mi towarzyszy od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Także takie poczucie wspólnoty, wspólnego celu, to jest coś, co faktycznie czujemy wewnątrz. No i zawsze się spodziewamy tych przysłowiowych ciarek na plecach, kiedy są po prostu momenty faktycznie wypracowane, muzycznie fantastycznie skomponowane. No i to są te momenty, na które chyba czeka każdy artysta.
Czy jest spora różnica przy pracy z chórem amatorskim, a z chórem zawodowym? Nie chcę porównywać, że gdzieś jest łatwiej, gdzieś trudniej.
Oczywiście,
absolutnie,
oczywiście,
bo nie można tego
nie
wartościować.
Da się porównać. Oczywiście. Natomiast ja z doświadczenia, także jako chórmistrza, mogę powiedzieć, że oczywiście są różnice, natomiast zawodowcy mają ogromny zasób wiedzy, informacji i umiejętności. Natomiast amatorom je czasami trzeba przekazywać w sposób troszeczkę inny, czasami próbując coś jakby naokoło wytłumaczyć, uzyskując efekt spodziewany. Także to jest troszeczkę takiej gimnastyki tutaj intelektualnej, ale to nie jest nic, co nas może zaskoczyć. Znaczy nas, myślę, jako dyrygentów, jako chórmistrzów. Natomiast najważniejsza jest ta muzyka faktycznie i efekty często można porównać, chociaż oczywiście głosy szkolone wiele, wiele lat, to są faktycznie głosy, które dają ogromną siłę i właśnie dzięki temu właśnie połączenie tych chórów to może zabrzmieć raz, że fantastycznie, tak jak tutaj pan Piotr wcześniej powiedział, będzie wielki skład wykonawczy, a dwa, że rzeczywiście ta energia, myślę, że będzie zdwojona.
Panie Piotrze, a jaką funkcję, jaką rolę pełni dyrygent, chórmistrz w chórze? Bo pozwolę sobie zacytować słowa jednej z dyrygentek, z którą kiedyś miałam przyjemność rozmawiać. Powiedziała tak: to jest cały pakiet informacji przekazywanych od osoby z naprzeciwka, od tempa, przez dynamikę, prowadzenie fraz, wspólne pulsowanie. Chodzi o to, że dyrygent wyprzedza myślą chór, że jest cały czas jakby krok naprzód, myśli o tym, co będzie za chwilę, a nie teraz. Pan się zgodzi?
Tak, to znaczy to w ogóle charakteryzuje w ogóle dyrygentów, którzy prowadzą jakikolwiek zespół muzyczny, czy to jest chór, czy to jest orkiestra, czy to jest w ogóle orkiestra z chórem. Oczywiście dyrygent jest przewodnikiem, który prowadzi zespół i swoimi gestami zapowiada wszystko to, co w danym momencie się ma wydarzyć, ale prawdę mówiąc, wykonawcy, chórzyści, instrumentaliści też właściwie inaczej. Nie wyobrażam sobie tego, żeby wykonywali swoją partię tak bardzo koncentrując się na detalu, to znaczy nuta po nucie. Tak to po prostu nie funkcjonuje. Też jest perspektywa. Wszyscy mamy perspektywę. My jako wykonawcy, śpiewający, grający oraz dyrygent. Mamy przed sobą dzieło jako formę. Mamy frazę przed sobą muzyczną. Jedynie dyrygent jest tym człowiekiem, od którego wychodzi impuls. Który ten impuls przekazuje właśnie te wszystkie informacje. Tempo, dynamika, charakter, emocja.
Pan Piotr Piwko, chórmistrz chóru Filharmonii Krakowskiej, pan Marcin Wróbel, członek chóru Filharmonii Krakowskiej oraz pani Jolanta Nefe-Żukrowska, uczestniczka projektu Zimowa Akademia Śpiewu, są dziś gośćmi Radia Kraków Kultura. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
W Radiu Kraków Kultura, w programie Kultura na co dzień, gościmy dziś panią Jolantę Nefe-Żukrowską, uczestniczkę projektu Zimowa Akademia Śpiewu, pana Piotra Piwko, chórmistrza chóru Filharmonii Krakowskiej oraz pana Marcina Wróbla, członka chóru Filharmonii Krakowskiej i jednocześnie prowadzącego próbu chóru społecznego w pierwszym tygodniu jego działalności. Pani Jolanto, pani jest członkinią Zimowej Akademii Śpiewu, jest pani chórzystką chóru społecznego. Proszę powiedzieć, co sprawiło najwięcej trudności w próbach do tego wydarzenia, które czeka nas już w najbliższy piątek w Filharmonii Krakowskiej.
Powiem tak, ja osobiście nie miałam trudności, ponieważ no, zawsze chciałam zaśpiewać ten utwór. Jest on napisany pięknie w tonacji, wszystko się tam ładnie układa. Natomiast no, bałam się tak, jak to wszystko razem wypadnie. Kogo spotkam, kto będzie siedział obok mnie, jak ludzie będą śpiewać, kto to będzie. Powiem tak, wszystko ułożyło się wspaniale. Siedzą obok mnie wspaniałe dziewczyny z różnych chórów krakowskich. Znałyśmy się też wcześniej z widzenia. Chciałam też powiedzieć na plus parę słów o naszych dyrygentach. Osobiście dla mnie te próby były i są, bo jeszcze trwają, ogromną przyjemnością. Zarówno pan Marcin Wróbel i Piotr Piwko swoje uwagi przedstawiali w sposób bardzo przystępny, ciekawy, mobilizujący. I w taki sposób, że natychmiast osiągali skutek. Robili to tak, że no, chórzyści od razu wiedzieli, o co chodzi, przystępowali do realizacji uwag i wszystko w krótkim czasie nabrało dobrego kształtu muzycznego.
A jaką rolę pani zdaniem pełni chór społeczny? W świadomości społecznej, w społeczności krakowskiej.
Jest to bardzo ważne, ponieważ słuchacze i widzowie mogą zobaczyć, że przeciętny, w cudzysłowie, człowiek, czy tam chórzysta, amator, nie jest tylko słuchaczem, ale jest także wykonawcą. Tak? Może dzięki temu projektowi, nie wiem, ja na przykład powiem szczerze, że spełniam swoje marzenie, że Carmina zawsze chciałam zaśpiewać, ale nigdy nie miałam okazji wystąpić z tak dużym aparatem wykonawczym. Będzie to dla mnie coś niezwykłego, razem z 200 artystami wykonać ten utwór. Dla mnie w ogóle cudowne jest to, że każdy ćwiczy sobie małą cząstkę w domu, po czym ludzie się spotykają w jednym miejscu i razem tworzą coś wielkiego. Także na to zawsze czekałam i czekam z przyjemnością.
Tak, pani Marcinie?
Jeszcze to powiem, że rzeczywiście to troszkę tak się stało, że Filharmonia otworzyła, tak naprawdę się dla tych ludzi z tego chóru społecznego troszkę otworzyła swoją kuchnię. Ci ludzie mogą, że tak powiem, zobaczyć wszystkie zakamarki, jakie się znajdują w Filharmonii. Ci ludzie znajdą też się na scenie. To też jest, myślę, naprawdę wyjątkowe dla każdego artysty, amatora, tak jak tutaj właśnie pani Jolanta mówiła, że rzeczywiście to jest też spełnianie marzeń. Bo rzeczywiście to jest troszkę tak, że sam też wiele lat byłem dyrygentem właśnie chórów amatorskich i to jest troszkę tak, że czasem ludzie się boją marzyć o tych takich największych własnych celach, które mamy w życiu. I myślę, że tutaj pani Jolanta nie jest odosobniona w tych marzeniach, dlatego że wiele, wiele osób z tego chóru właśnie podchodziło i mówiło w podobnym tonie, że to jest spełnienie marzeń, że to jest coś wyjątkowego, że ja na jednej scenie z takim wielkim zespołem, jeszcze w tym utworze, który jest chyba najczęściej grany na świecie, najbardziej efektowny, jak to możliwe, został nagrany pewnie setki razy na płyty CD, były realizowane różne baletowe pokazy i tak dalej. Jest to rzeczywiście utwór bardzo taki, pozostaje bardzo wiele możliwości do różnego rodzaju prezentacji. No i państwo ćwicząc ten utwór w filharmonii, jakby widzą dokładnie te same miejsca, które na co dzień zwykły słuchacz nie może zobaczyć, nie może w nich być, przebywać, nie może poczuć tej atmosfery przed koncertem, jaką się czuje w kulisach. To są faktycznie takie wyjątkowe rzeczy, które myślę, że na wiele lat zostaną razem z państwem po zakończeniu tej zimowej akademii.
Ja dodałeś, jeśli mogę, że tu się akurat też szczęśliwie spotkały dwie takie okoliczności. Mianowicie to, że Carmina Burana jest utworem, właśnie tak jak powiedział Marcin, niezwykle efektownym. Powiedziałbym, że w swoim wyrazie bardzo spektakularnym, ale więc stąd wszyscy chętnie go słuchają i chcieliby go wykonać, a jednocześnie też, jeśli chodzi o materię muzyczną, wokalną, chóralną, nie jest aż tak trudny, skomplikowany, jest wygodny do opanowania, do zaśpiewania i dlatego można było takie przedsięwzięcie na bazie tego utworu przeprowadzić. Mm-hmm. Literatura oratoryjna jest oczywiście bogata i bardzo najczęściej trudna, są to jednak wysoko postawione wymagania, ale Carmina akurat szczęśliwie łączy to, że jest bardzo efektowna, a nie stawia, wydaje mi się, poprzeczki jakoś niebotycznie wysoko dla wykonawców, stąd można zaprosić właśnie, było tutaj ludzi, którzy na co dzień nie śpiewają w zespołach zawodowych.
Tylko są pasjonatami.
Są pasjonatami, a robią to świetnie tutaj.
Mhm. Szanowni państwo, a czy to nie jest tak, że za tym spełnianiem marzeń, o którym mówił pan Marcin, idzie też jakaś szansa na rozwój zawodowy, że zawodowiec słuchający wykonań chórzystów, amatorów chóru społecznego jest w stanie wyłonić jakieś perełki, głosy, które wpadną mu w ucho i być może zaprosić do zespołu zawodowego. Pytam o to w takim kontekście, czy nie warto stawiać na grupy amatorskie po to, żeby one stanowiły właśnie podbudowę tych zespołów zawodowych? Czy być może śpiewacy chórów profesjonalnych, powinni wywodzić się z Wydziałów Edukacji i Wydziałów Wokalnych Akademii Muzycznych?
To znaczy, i tak powiedziałbym, schemat poszerzania kadry chóru filharmonicznego oparty jest o przesłuchania. Ale właśnie, co jest ważne, wiemy wszyscy, że może nawet i większość chórzystów zawodowych, ale już nawet nie tylko mówię o naszym chórze, ale w ogóle w Polsce, w świecie, swoje pierwsze kroki stawiało w chórach amatorskich. Tam się zaczyna pasja, tam się zaczyna zdobywać wiedzę, umiejętności, wyobrażenia, a później się to doskonali. Więc na pewno każdy taki krok i przedsięwzięcie, jak udział w czymś właśnie wielkim, tak jak to, co mamy tutaj, z czym mamy do czynienia, jest, przybliża tych, którzy mają w sobie ten potencjał do tego, żeby w przyszłości stanąć w chórze zawodowym.
Mm-hmm. A czy koncerty chórów są w Polsce, w Krakowie popularne? Cieszą się zainteresowaniem słuchaczy? Lubimy słuchać takiej muzyki?
Znaczy, Carmine Burane to można wykonywać i zawsze jest pełna sala, prawda, w publiczności, bo jest takim utworem. To jest wspaniałe oczywiście, ale w ogóle wydaje mi się, że kultura słuchania chórów mocno gdzieś to zjawisko osłabło. No, zależy oczywiście też, co weźmiemy jako punkt odniesienia, jakie czasy, ale przed wojną w Polsce i na ziemiach polskich ruch chóralny był niezwykle intensywny. Więc jeżeli byśmy mieli porównać dzisiejszą aktywność społeczeństwa w zakresie właśnie uprawiania chóralistyki do tamtych czasów, no to wypadnie to blado. Ale to się potem też przekłada na to, że no nie ma tego w przestrzeni publicznej w takiej ilości. No ale też czasy się zmieniły i mamy zbyt wiele bodźców, nośników muzycznych do wyboru i to pewnie nie ułatwia sprawy.
Ekspansja chórów zaczęła się w Anglii, gdzie najszybsza w Europie emancypacja mieszczaństwa spowodowała wyłonienie się wielu instytucji nowoczesnego życia muzycznego. Co ciekawe, do dzisiaj koncerty chórzystów w Anglii są bardzo popularne. Profesor Paweł Łukaszewski, kompozytor, dyrygent, profesor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, wspominał w jednym z wywiadów, że będąc w Cambridge, w jednym ze sklepów, słyszał rozmowę dwóch pań o tym, co który chór będzie tego wieczoru wykonywał i dokąd warto pójść. No więc to pokazuje, że tam wciąż te koncerty chórzystów cieszą się ogromną popularnością.
To pokazuje,
czy do nas to dojdzie, czy u nas kiedyś będzie taka kultura.
To jest dobre pytanie.
To
znaczy, to przede wszystkim daje odpowiedź, że nie wszystko można, że tak powiem, zwalić na dzisiejsze czasy, bo jednak w Anglii ta sytuacja inaczej wygląda. To oczywiście jest możliwe, to jest nawet pożądane, ale to musi mieć swój początek już przede wszystkim na etapie edukacji od najmłodszych dzieci. Tam wydaje mi się należałoby już zaszczepiać tę pasję, a po prostu udostępnić takie możliwości, popularyzować taką działalność. W Anglii wiele chórów w ogóle działa na gruncie sakralnym przy kościołach i to właściwie tam to się właściwie wszystko odbywa. Ale to jest bardzo pieczołowicie pielęgnowane, doglądane, prowadzone, naprawdę traktowane serio, bardzo poważnie i stąd później mamy taką sytuację, jaka tam jest.
Szanowni Państwo, do jakich rozwiązań nam trzeba, od czego warto zacząć tę edukację chóralną, jak ona powinna Państwa zdaniem wyglądać?
Tak naprawdę udział w ogóle młodego człowieka w chórze to jest tak w pewien sposób proces jego wychowania, ukształtowania. Więc wydaje mi się, że w obecnych czasach świadomy rodzic posyła dziecko na różnego rodzaju zajęcia. Czy to są zajęcia z sportów, walki, które też nie tylko uczą małe dziecko władania swoimi siłami, swoimi możliwościami fizycznymi, ale również w pewien sposób wychowuje. To samo jest z chórem, jeśli chodzi o to, jak młody człowiek przychodzi, jak bierze udział w próbach, musi się podać pewnemu rygorowi, pewnemu regulaminowi. To już, powiedzmy, w pewien sposób go kształtuje. A to, że rozwija w nim muzykalność, to tylko świadczy o tym, że jego dusza, jego możliwości, jego wrażliwości są bardzo duże i głębokie. I także myślę, że wywodząc się właśnie z tego klucza, możemy wtedy wychować jakby kolejne pokolenia ludzi po prostu wrażliwych na muzykę, którzy będą chcieli po pierwsze ją tworzyć, a po drugie ją odbierać. Bo również od tego odbiorcy bardzo, bardzo nam zależy. Myślę, że nie tylko jako instytucji, ale jako w ogóle, aby w naszej, że tak powiem, populacji to było bardzo, bardzo mocnym, bardzo mocno artykułowane, aby uczestniczyć w kulturze. I myślę, że chór Hopięcy, ten chór społeczny pokaże nie tylko tym osobom, które brały udział, ale również osobom, które to obserwowały z boku, aby faktycznie tworzyć tą muzykę, brać w niej udział, i także przychodzić na koncerty chóru profesjonalnego i być może kiedyś właśnie w nim zaśpiewać za parę lat, po dobrych studiach, oczywiście po dobrym okresie nauki i zdobyciu pełnego wachlarza możliwości, które drzemią w każdym z nas, tylko musimy je wydobyć. A wydobyć może z nas to ktoś, kto faktycznie tym się zna, kto nas dobrze pokieruje i da nam cenne uwagi i przypilnuje tego, abyśmy z siebie wydawali głos najlepszy i taki, jaki posiadamy od urodzenia.
A usłyszeć te najlepsze głosy będzie można już w najbliższy piątek, 27 stycznia w Filharmonii Krakowskiej. Zaprezentują się wszystkie zespoły tejże instytucji, czyli orkiestra, chór mieszany, chór chłopięcy, sekcją dziewczęcą, utworzony w czerwcu ubiegłego roku, chór dzieci z Ukrainy, a ponadto chór społeczny ukonstytuowany w ramach Zimowej Akademii Śpiewu. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Proszę śledzić stronę internetową Filharmonii Krakowskiej. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje. A ja dziękuję Państwu
w sobotę
za to dzisiejsze spotkanie. W piątek oczywiście i w sobotę, tak jest. W sobotę zostanie ten koncert powtórzony. Pani Jolanta Neff-Żukrowska, uczestniczka projektu Zimowa Akademia Śpiewu, pan Piotr Piwko, chórmistrz chóru Filharmonii Krakowskiej oraz pan Marcin Wróbel, członek chóru Filharmonii Krakowskiej, byli dziś moimi Państwa gośćmi. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.